O Panie Jezu, zwracamy nasze serca ku Tobie. Ćwiczymy naszego ducha wraz z naszą podlegającą procesowi odnowienia wolą i odwracamy się od każdego, wszystkiego i od każdej sprawy do Ciebie i tylko Ciebie. Panie, nasze serce przedstawia nas tak, jak Twoje serce przedstawia Ciebie. Otwieramy nasze serce na Ciebie. Panie, naprawdę, mówimy bezpośrednio do wspaniałego Emmanuela. Tobie, Panie, który jesteś obecny na tym zgromadzeniu, Tobie mówimy, że otwieramy każdą część naszej wewnętrznej istoty na Ciebie. I wewnętrznie zbliżamy się do Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją drogocenną krew, która położyła kres wszelkiemu oddzieleniu. I wierzymy w tę krew i w prawo, które nam daje, prawo do wejścia do Świętego Świętych. Tak więc, Panie, oto przychodzimy i oto jesteśmy w miejscu najświętszym. Panie, jak natchnąłeś drogiego proroka Izajasza tak dawno temu, by wypowiedział słowa: pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi Jahwe, wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Panie, prosimy Cię z całego serca. Przemów do nas z serca. Przemów do serca całego odzyskiwania. Panie, wiemy, że masz w swoim sercu wiele tego, czego chcesz nam udzielić w ciągu tych dni. Tak więc w imieniu Pana Jezusa, modląc się w Nim jako On, prosimy Cię, żeby poprzez Słowo to, co masz w swoim sercu, szybko stało się tym, co jest w naszym sercu. Panie, wypowiadaj samego siebie do nas jako dobrą nowinę. Pokaż nam, że w duchowej sferze nie ma rzeczy ani spraw, a jesteś jedynie Ty, wspaniała, wszechzawierająca osoba. Panie, modląc się, prosimy, byś wejrzał w nas, przeszukiwał nas i zapytał nas, czego poszukujemy. Dlaczego tu przyjechaliśmy? Panie, odpowiadamy w wierze. Szukamy Ciebie. Nie szukamy światła jako rzeczy samej w sobie. Nie szukamy darów jako samych darów. Nie szukamy poznania czy doświadczeń jako jakichś rzeczy. Szukamy Ciebie. Ty szukasz nas, a my szukamy Ciebie. Niech rezultatem tego wzajemnego poszukiwania będzie głębokie zaspokojenie podczas całego szkolenia. Obyśmy znaleźli w Tobie coś, czego nigdy wcześniej nie znaliśmy. I obyś Ty znalazł siebie wbudowanego w nas i uczynił nas swoim umiłowanym powieleniem i partnerką. Panie, dziękujemy Ci za to miejsce spotkań, za tych, którzy wylewali swoje życie podczas jego budowy. Wierzymy, że wynagrodzisz wszystkich tych drogich świętych za ich służbę, ale nie będzie ono odwracać naszej uwagi, ponieważ Ty, Panie, jesteś naszym mieszkaniem. Ty jesteś naszym miejscem spotkań. Obyśmy wreszcie ujrzeli, obyśmy wreszcie zdali sobie sprawę, że Ty, Wszechzawierający Chrystus, jesteś wszystkim w Bożej ekonomii. Tak więc oto jesteśmy, Panie, otwarci na Ciebie dzięki Twojemu miłosierdziu, słuchający Ciebie uchem obrzezanym, oczyszczonym i namaszczonym. Mów cokolwiek chcesz. Mów, Panie, bo Twój sługa słucha. Panie, pamiętamy, że istnieje wróg, który nienawidzi nas i wszystkiego, co robimy. Ale radujemy się, że Ty, jako człowiek Jezus, zniszczyłeś go na krzyżu. A my teraz, przez modlitwę z władzą, w duchu ciała, ogłaszamy wobec Niego Jego całkowitą klęskę i związujemy Go i ograniczamy, żeby nie miał miejsca żadnej okazji w kimkolwiek z nas. Panie, błogosław swoje odzyskiwanie w sposób bezprecedensowy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam tę modlitwę. Dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy. Dziękujemy Ci, że mamy pewność, że ponieważ wiemy, że Ty nas słyszałeś, wiemy, że odpowiedziałeś nam. Z góry więc dziękujemy Ci za odpowiedź, której jeszcze nie widzimy, ponieważ jesteś prawdziwy i wierny i oddajemy Ci cześć i chwalimy Cię całą naszą istotą. Ty i tylko Ty bądź wywyższony. Ty i tylko Ty bądź wyrażony. Tobie niech będzie chwała w Kościele. Chwała Panu. Rozpocznijmy to szkolenie, pierwsze poselstwo, od słów opartych na pierwszych dwóch wersetach 40 rozdziału Księgi Izajasza. Słowo to musi być w tym samym duchu, co nasza modlitwa i nieść to samo odczucie, co ona. I tylko Pan wie na pewno. Lecz wierzę i tak naprawdę w pewnym sensie wiem, że to, czym się zajmiemy w ciągu najbliższych 10 czy 15 minut, nada ton, kierunek i atmosferę całemu szkoleniu. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Ten zwrot przemawiajcie do serca Jeruzalem wyraża najwyższą czułość i przejęcie w wewnętrznym uczuciu Pana. Mówi tutaj nie jako sędzia, który przychodzi powtórnie ze sprawiedliwym, prawnym sądem. To słowo serca do serca. Bez wątpienia nasz Bóg nie przemawiałby do serca Jeruzalem skąd inąd, jak tylko ze swojego własnego serca. Lecz musi przemawiać zgodnie z zasadą wcielenia przez człowieka. A żeby mógł przekazać do serca Jeruzalem to, co ma w swoim sercu, a dziś my jesteśmy tym Jeruzalem, nie może napotkać przeszkód. Musi być w stanie rozprzestrzenić się z naszego ducha do naszego serca, zamieszkać tam, uczynić sobie tam dom i dzięki temu, że będzie tam mieszkał, dać poznać swoje myśli i odczucia, aby mogły się wyrazić. Tak więc pytałem Pana na nowo. Przez dłuższy czas dzisiejszego poranka, wierzę, że będąc przymuszonym przez Niego. Panie, co masz na swoim sercu odnośnie Twojego odzyskiwania? Panie, gdybyś miał możliwość w tych dniach otworzyć swoje serce i wypowiadać to, co znajduje się w Twoim sercu, do serca Pańskiego odzyskiwania, co by to było? I znowu, tylko Bóg jest wszechwiedzący, tylko Duch Boży zna to, co Boże. Nasze poznanie, choć oparte na boskim objawieniu, jest niepełne. Lecz myślę, że o tym, co Bóg ma w swoim sercu odnośnie nas wszystkich, możemy powiedzieć przynajmniej tyle. Z pewnością w Jego sercu jest pragnienie, by wszechzawierający Chrystus stał się wszystkim dla nas, stał się rzeczywistością przez nasze doświadczanie Go i radowanie się Nim. Nie wiem, nie potrzebuję wiedzieć, dlaczego tu jesteście, czego szukacie. Lecz szczególnie na tym szkoleniu, gdy odsłaniać się będą przed nami poselstwa i ujrzycie duchowe bogactwo w konspektach, uświadomicie sobie, że to, czym się mamy z wami do podzielenia, to wyłącznie Chrystus. Nie mamy odpowiedzi na wasze problemy, nie mamy odpowiedzi na własne problemy. Mamy jedynie wspaniałą osobę. I wiem, że nie jesteśmy w stanie po prostu nastawić swój umysł na podążanie za Panem w sposób, w jaki podążał za Nim Paweł. Dlatego nie będę was napominał, nie będę nawet do was apelował, lecz poprosiłbym was, żebyście się modlili o to, żeby Pan dał wam serce do podążania za wszechzawierającym Chrystusem. Żebyśmy nie byli już dłużej obojętni, letni, bierni, lecz w jakiś sposób przynagleni przez wizję, pociągnięci przez więzy Pańskiej miłości, byśmy co dzień mogli rozpoczynać na nowo ten najwyższy rodzaj podążania za wspaniałą osobą, Emanuelem, Bogiem z nami, cudownym doradcą, Bogiem mocnym, tym, kim jest. Dzieląc się tym, mam absolutną pewność, że to, co zajmuje Boże serce, to Jego umiłowany Syn oraz Boże pragnienie objawienia nam swego Syna jako wszechzawierającego Chrystusa. Myślę, że w sercu Boga znajduje się pragnienie, żeby stał się On zawartością, częścią składową naszej wewnętrznej istoty, dzięki temu, że wbuduje siebie w nas. Myślę, że gdyby Pan przemówił z nieba, może chciałby powiedzieć nam, czy nie wiecie, na czym polega moje centralne dzieło? Czyż nie ujrzeliście jeszcze, że w centrum wszystkich moich działań jest jedno dzieło, moje centralne dzieło? Wbudować siebie w Chrystusie, w was, w taki sposób, że ja w Nim stanę się waszą zawartością, waszą częścią składową. Tak naprawdę stanę się wami. Myślę, że to Bóg ma w sercu. Uczynić siebie jedno z nami, zgodnie z Jego pragnieniem połączenia, zespolenia i zjednoczenia siebie z nami i uczynienia nas jedno z Nim, zgodnie z naszym pragnieniem połączenia, zespolenia i zjednoczenia z Nim. Czyż nie czujecie tego pragnienia w Bożym sercu? W tym pierwszym wersecie powiedział: pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. To przypomina 8 rozdział księgi listu do Hebrajczyków, który cytuje słowa Jeremiasza o Nowym Przymierzu. Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. W Bożym sercu znajduje się niezgłębione pragnienie połączenia się, zespolenia i zjednoczenia z nami. A gdy Bóg to czyni, pragnienie to powiela się w nas. I wtedy naprawdę możemy modlić się: Panie, uczyń mnie jedno z Tobą w zespoleniu, w związku, w zjednoczeniu. Myślę, że to Pan ma na sercu. Uczynić nas swoim zbiorowym wyrazem. Posiadać na ziemi tysiące miejscowych kościołów z drogimi świętymi we wszystkich przedziałach wiekowych i o wszelkim statusie społecznym, z których każdy przeobraża się w ten sam obraz, wydoskonala ku jedności w boskiej chwale i wyraża zbiorowo Trójjedynego Boga. Wierzę, że to Bóg ma w swoim sercu. Ponieważ nasz Bóg jest bardzo romantyczny i w 54 rozdziale Księgi Izajasza objawia siebie jako naszego męża, wierzę, że jest to na Pańskim sercu, żeby kontynuować pośród nas i zwieńczyć boski romans, by mógł uzyskać on partnerkę, tę, która będzie do niego pasować, swoje powielenie, by w nowym niebie i nowej ziemi obecna była para wszechświata w postaci nowej Jeruzalem. Myślę, że w Bożym sercu jest pragnienie zakończenia tego wieku, wprowadzenia następnego wieku, w którym przywrócony zostanie Jego umiłowany Izrael, gdzie resztka patrzeć będzie na Tego, którego przebili, i płakać nad Nim jak nad jednorodzonym i rozpaczać jak nad pierworodnym. A chwała Boża wypełni ziemię, ponieważ nastąpi przejaw Królestwa. I zakończę tę część słowa wstępnego, które zbliża się do końca. Wierzę, że Bóg ma w sercu to, by uczynić Ciebie i mnie takimi samymi jak On w życiu, w naturze, w konstytucji, ze względu na Jego wieczny, zbiorowy wyraz. Wierzę, że to wszystko jest na Jego sercu. Dzięki Jego łasce modliłem się i modliłem na nowo, codziennie, aż straciłem rachubę prostą modlitwą. Panie, uczyń moje serce powieleniem Twojego serca na wszelkie możliwe sposoby, szczególnie powieleniem Twojego miłującego i przebaczającego serca. Panie, niech pragnienie Twojego serca stanie się pragnieniem mojego serca. I obecnym wynikiem takiego ćwiczenia się wraz z ceną, którą trzeba zapłacić, żeby wypełniło się to, jest przynajmniej to, żeby Pan wypowiadał do glinianych naczyń podczas 12 poselstw to, co ma na swoim sercu. Żeby mówił ze swojego serca, tak naprawdę, żeby mówił swoje serce. Jak powinniśmy na to odpowiedzieć? To oto kilka sugestii. Nie są nowe, gdyż nie jest to nowe nauczanie. Powinniśmy otworzyć się na Niego. Czy moglibyście po prostu to uczynić, nawet teraz? Czy nie odczuwacie, że Pan mówi do każdego z nas osobiście? Możecie siedzieć gdzieś daleko na sali. Pan mówi właśnie do was, święci. Czy otworzycie się na Niego? Jeżeli jest to dla was trudne, poproście Go, żeby was otworzył. Druga rzecz. Powinniśmy Go kochać. O, kochać Go. Kochać Go, następnie poszukiwać Go. Z tym wiąże się szczególne brzemię. Żeby nigdzie pośród nas nie było pierwiastka Laodycei, żeby nikt z nas nie był zadowolony, usatysfakcjonowany, żebyśmy nie mierzyli siebie za pomocą nas samych, co nie jest rzeczą mądrą, i myśleli, że jesteśmy stosunkowo w porządku, gdy jesteśmy całkowicie nie w porządku. Naprawdę potrzebujemy przyjąć łaskę od Pana. Nie powinienem powiedzieć, że jesteśmy całkowicie nie w porządku. Jesteśmy stosunkowo nie w porządku, gdyż mamy Chrystusa, który jest w porządku, przynajmniej w części naszej istoty. Więc przyznaję się tu do błędu. Potrzeba było korekty i jesteście świadkami nie autokorekty, lecz korekty z innego źródła. Tak więc jesteśmy stosunkowo w porządku, ale nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Szukajmy Go więc. Módlmy się o szukające serce i szukającego ducha. Wtedy będziemy jedno z Nim i będziemy mogli Go wyrażać. I jeszcze jedna ostatnia kwestia. Chcę Was poprosić, kiedy będziecie mieć czas na czytanie z modlitwą, albo gdy będziecie się modlić, studiować, recytować i prorokować, proszę, porównajcie werset drugi z wersetem dziewiątym. Werset drugi, jedynie pierwszą część. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Werset dziewiąty. Wstąpże na wysoką górę, o Syjonie, i przynieś dobrą nowinę. Podnieś mocno Twój głos, o Jeruzalem, które przynosisz dobrą nowinę. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. W wersecie drugim Pan przemawia do serca Jeruzalem i bez wątpienia wypowiada dobrą nowinę. W wersecie dziewiątym mówi Jeruzalem. Jeruzalem przynosi dobrą nowinę. Podnosi swój głos, nie boi się i mówi: oto wasz Bóg. Uczyńmy to po całej północnej Ameryce, począwszy od czerwca 2011 roku. Lecz to, co będziemy ogłaszać, nie może przewyższyć tego, co usłyszeliśmy. Tak więc ze względu na podnoszenie naszego głosu i ogłaszanie oto wasz Bóg, oddzielmy ten tydzień i bądźmy Marią, siedzącą u stóp Pana, słuchającą Jego głosu. Na ile się tylko da, bądźmy na wskroś niepraktyczni. Posiądźmy niepraktyczność Marii, która po prostu słucha słowa Pana. Mam nadzieję, że czujecie, że w którymś momencie podczas tego szkolenia Pan zamierza do was przemówić. Nie jedynie do prawie 5000 obecnych tutaj i tysięcy innych, którzy uczestniczyć będą w szkoleniu wideo. Przemówi do was. Co powie, to zależy od Niego. Co wypowie, to w Jego gestii. Lecz wraz z wieloma innymi składam świadectwo, że w moim przypadku od 1955 roku, to ponad 55 lat temu, moje życie zmieniło się z powodu wewnętrznego przemawiania Pana. Zwróćmy się więc teraz do pierwszego konspektu i opierając się na zaopatrzeniu z ciała Chrystusa i na modlitwach, ufając namaszczeniu, jakie spoczywa na ciele, którego jesteśmy członkiem, przejdźmy do tego pierwszego konspektu i rozważymy punkty, ale polegać będziemy na przemawiającym duchu, że mówić będzie żywe słowa i że poprowadzi setki, tysiące nas do podjęcia kolejnego kroku. Poprowadzi nas na kolejny poziom w naszym trwającym całe życie podążaniu za Panem. Ogłaszać wszechzawierającego Chrystusa, Jahwe Zbawiciela, jako dobrą nowinę. Mamy tutaj wszechzawierającego Chrystusa, który objawiony jest w rozdziałach od 40 do 66 Księgi Izajasza, zwłaszcza jako Jahwe Zbawiciel. Co musimy zobaczyć, to to, że ta wspaniała osoba jest dobrą nowiną. W Bożej ekonomii, w odniesieniu do duchowych rzeczy i spraw, nie ma rzeczy i spraw. Wszystko jest osobiste. Dla waszej korzyści chciałbym gorąco polecić niewielką książkę, która zawiera centralne poselstwa z posługi brata Watchmana Nee. Nie mam jej przy sobie, żeby wam pokazać. Jej tytuł brzmi Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw. Nasz brat mówi w niej, że w oczach Boga, i nie mówi tu o rzeczach materialnych, nie ma rzeczy, nie ma spraw. Ewangelia to nie jakaś rzecz. Dobra nowina to nie jakaś sprawa. Ewangelia, dobra nowina to osoba. Poselstwo po poselstwie będziemy skupiać się na tej osobie. Poselstwo drugie pokaże nam, w jaki sposób w Chrystusie stajemy się nowym stworzeniem i istotą przeobrażoną, unoszącą się w górę na orlich skrzydłach łaski. Będziemy mieli poselstwa o Chrystusie, który jest sługą Jahwe. Trzy poselstwa na temat 53 rozdziału Księgi Izajasza, na podstawie którego to rozdziału i wersetów 7 i 8 Filip ogłaszał Jezusa jako Ewangelię eunuchowi. Popatrzcie do 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Nie głosił on jakiejś rzeczy, nie głosił on jakiejś sprawy, lecz osobę. I ten fragment 8 rozdziału Dziejów Apostolskich dowodzi, że to, co mamy w Księdze Izajasza, to Ewangelia. Teraz przechodzimy do kilku ważnych podpunktów. Lecz zanim przeczytam pierwszy podpunkt, chciałbym coś zaśpiewać. Nie wam, nie przyniosłoby to korzyści, lecz zaśpiewać z wami. Będziecie mogli dołączyć, gdy tylko rozpocznę. Może w nieistniejącej tonacji, lecz gdy będziemy śpiewać, obierzmy Chrystusa za naszą prawdziwą harmonię. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. W blasku Jego miłości bez miar. Siostry, zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. W blasku Jego miłości bez miar. Bracia, zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. W blasku Jego miłości bez miar. Gdy będziemy się w Niego wpatrywać, zwróciwszy do Niego nasze serce, zaczniemy widzieć, że Wszechzawierający Chrystus to Jahwe Zbawiciel, dobra nowina. A główną myślą tej części jest zdumiewające objawienie, że Jezus to Jahwe. Uwielbiam to ogłaszać. Jezus to Jahwe. Bracia, ogłoście to. Siostry, całe słowo posługi w tym tygodniu oparte będzie na tej cudownej boskiej rzeczywistości, że Jahwe, wieczny Bóg Jahwe, objawiony cudownie w Księdze Izajasza, to Jezus w Nowym Testamencie. Kiedy wzywamy Panie Jezu, wzywamy Jahwe, Zbawiciela, który jest Panem wszystkich. Słowo Jahwe znaczy ten, który był, który jest i który będzie. Imię Boga to Jestem. Pamiętacie, w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy przyszli Go pojmać w ogrodzie, powiedział: kogo szukacie? Oni powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. On odpowiedział: Jestem. Gdy powiedział: Jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Jezus z Nazaretu. Jezus to sam Bóg Jahwe, wcielony jako człowiek, który jest naszym Zbawicielem. Wielki Stworzyciel, mój Wybawiciel. I teraz wiemy, wielkim jestem Tyś. O, jakże kocham Go. Jakże uwielbiam Go. Mój oddech, słońca blask. Moje wszystko On. Wielki Bóg Jahwe. Wielki Bóg Jahwe. Mój Wybawiciel. Pełnia boskości zamieszkała w Nim. Czyż nie chcecie po prostu Go chwalić? Alleluja! Alleluja! Jestem! Chwała Panu! Alleluja! Chwała Panu! Imię Boga to jestem. Jego imię to po prostu czasownik być. Słowo jestem wskazuje na tego, który jest samoistny, którego istota nie jest zależna od niczego innego, jak tylko od niego samego. Jestem jest również wiekuisty. Znaczy to, że istnieje wiecznie, nie ma ani początku, ani końca. Poza Bogiem wszystko inne jest niczym. Tylko On jest. U Niego jest rzeczywistość istnienia. Bóg żąda, byśmy wierzyli w to, że On jest. Wierzę, że On jest. A wy możecie to powiedzieć? Jezus to Jahwe. Pan Jezus jest jestem. Jezus! Jezus! Jest jestem! Może pewnego razu, jeżeli będziemy mieli takie prowadzenie, gdy przyjdą ci heretycy antychryści, co rzekomo są świadkami, zamiast z nimi dyskutować, przekonywać, może będziemy mieli takie prowadzenie, żeby ogłosić: Jezus to Jahwe. Jezus to Bóg Jahwe, który przyszedł w ciele. Imię Jezus znaczy Jahwe Zbawiciel. Nie wiem, jak potoczy się to poselstwo. Mógłbym poświęcić większość czasu po prostu na śpiewanie z wami. O, jak kocham Jezusa! O, jak kocham Jezusa! Zawsze będę Go kochać, bo On pierwszy ukochał mnie. Pan Jezus jest jestem, wiecznym, samoistnym, wiekuistym Bogiem, tym, który jest dla nas wszystkim. Trzy wersety z 8 rozdziału Ewangelii Jana. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że jestem. Jeżeli nie uwierzycie, że jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Nie pomrzemy w swoich grzechach, ponieważ wierzymy, że Jezus to jestem. Pan powiedział, zanim Abraham stał się, ja jestem. Imię Jezus znaczy Jahwe Zbawiciel lub też Zbawienie Jahwe. Punkt C stanowi streszczenie zagadnień, które pojawią się później. Przyjście wszechzewierającego Chrystusa jako dobrej nowiny zostaje ogłoszone jako przyjście Jahwe, naszego Boga. To po pierwsze. Po drugie, jako przyjście Jahwe chwały. I po trzecie, Pana Jahwe, który przychodzi z mocą, by panować. I po czwarte, jako pasterza, który karmi swe stado. Punkt drugi. Słowo pociechy wypowiedziane do serca Jeruzalem to w rzeczywistości ogłoszenie Ewangelii. W następnym miesiącu udamy się do wielu miast. Stać będzie za nami wiele modlitwy i społeczności. I pojedziemy tam nie tylko w jedności ducha, lecz także w błogosławionej jednomyślności i będziemy wypowiadać słowa pociechy do serc ludzi. Ogłaszać Ewangelię w sposób tak osobisty, wnikliwy, pełen mocy, odsłaniający, przekonywający. To, że słowo zostało wypowiedziane do serca, świadczy o tym, że dotyczy ono wewnętrznego człowieka, a nie zewnętrznego. W ciągu 6 dni tego szkolenia poświęćmy 10 razy więcej uwagi naszemu wewnętrznemu człowiekowi niż zewnętrznemu. Zewnętrzny człowiek potrzebuje jakiegoś posilenia, potrzebuje odpoczynku, lecz nie mamy tu jakiegoś szkolenia w sferze zewnętrznej. To szkolenie ma z gruntu naturę wewnętrzną, bracia i siostry. Pan przemawia do waszego wewnętrznego człowieka. Może chcieć oświecić, może chcieć zająć się aspektami naszej wewnętrznej istoty, których nie był w stanie dotknąć nigdy wcześniej. Ten wspaniały Chrystus, który jest dobrą nowiną, Bóg postanowił, że trzeba go wprowadzić. Nie przyszedł tak po prostu. Pojawił się ktoś, kto go poprzedzał. Wprowadził go głos. Chrystusa, który jest Jahwe Zbawicielem, zapowiedział i wprowadził głos Jana Chrzciciela, wołającego na pustyni. Utorować, czy też przygotować drogę Jahwe, to przygotować swoje serce. Musimy się o to modlić. Za tych w Tallahassee, z którymi skontaktujemy się, głosząc Ewangelię. Panie, przygotuj ich serca. Panie, wyprostuj to, co wykrzywione. Unisz to, co wyniosłe. Wygładź to, co wyboiste, szorstkie. Prawdopodobnie to nie osąd. Prawdopodobnie tylko niektórzy z nas przygotowali się w taki właśnie sposób do tego szkolenia. Niektórzy, i zgadzam się z tym, chcemy poznać temat i przygotować się, zagłębiając się w posługę. I zgadzam się z tym. Lecz dużo bardziej musimy przygotować naszą wewnętrzną istotę. Jeżeli nasze serce jest w jakiejś kwestii wykrzywione, jeżeli są w nas rzeczy wyniosłe, miejsca wyboiste, szorstkie, wtedy w naszym doświadczeniu objawienie tej wspaniałej osoby może przyjść z opóźnieniem. Może być ograniczone. Lecz nie jest to wezwanie do introspekcji. Jeżeli obrałeś niewłaściwą drogę, proszę zawróć i powróć do centralnej linii Bożej ekonomii. Po prostu otwórz swoje serce na Pana. Módl się, Panie, Ty znasz serca. Dotknij w moim sercu wszystkiego, co przeszkadza mi zobaczyć Cię. Co przeszkadza mi kochać Cię, doświadczać Cię i radować się Tobą. Pan musi wyprostować dzięki nawróceniu każdą część i zaułek naszego serca. Od czasu szkolenia letniego myślę, że praktycznie każdy z nas radował się Panem, doświadczał pewnego wzrostu w życiu. Ale prawdopodobnie każdy z nas doznał w ciągu ostatnich 6 miesięcy różnego rodzaju upadków. I znowu, nie potrzebujemy introspekcji, ale potrzebujemy przyjąć od naszego Pana dar nawrócenia i gruntownie, starannie odpowiedzieć na Pańską ocenę naszej wewnętrznej sytuacji. I potrzebujemy tego, żeby Pan mógł w nas wejść i być dla nas życiem oraz objąć nas w posiadanie. Utorować drogę Jahwe to utorować drogę Jezusa, który jest nowotestamentowym Jahwe. Ponownie ta myśl. Uwielbiam to. Jezus to Jahwe. Droga Jezusa to dla naszego Boga szosa, która świadczy o tym, że Jezus jest naszym Bogiem. Ogłośmy to. Jezus jest naszym Bogiem. Panie Jezu, jesteś naszym Bogiem. Amen. Teraz dochodzimy do wspaniałego wersetu, wersetu piątego, który rozpoczyna się od słowa wtedy, które w oczywisty sposób łączy się z wersetem poprzedzającym. Kiedy podniosą się doliny, góry i pagórki obniżą, co nierówne zostanie wyrównane, a miejsca wyboiste staną się szeroką równiną, wtedy się chwała Jahwe objawi. Musi być to wtedy, nawet jeżeli jest to względne, ponieważ wszyscy jesteśmy dziełem w procesie. Lecz zgodnie ze światłem, które otrzymaliśmy od Pana, jeżeli pozwolimy Mu wyrównać to, co wyniosłe, wypełnić, podnieść doliny, wyprostować to, co zakrzywione i wygładzić to, co szorstkie, wtedy chwała Jahwe objawi się. Punkt czwarty mówi, Chrystus, który jest chwałą Jahwe, jest objawieniem się Jahwe. Dochodzimy teraz do centralnej kwestii. To bardzo ważna część pierwszego hasła, które śpiewaliśmy, że chwała Jahwe, która świeci na nas, to centrum Ewangelii dla nowego stworzenia. Tak więc, gdy przejdziemy przez tę część poselstwa, mam nadzieję, że uzyskamy podstawowe zrozumienie tego stwierdzenia. Chwała Boga i Ewangelia chwały Chrystusa, świecenie Boga chwały, to centrum Ewangelii dla nowego stworzenia. Co jest ważne, bracia i siostry, gdy ogłaszamy wszechzawierającego Chrystusa, Jahwe Zbawiciela, jako dobrą nowinę, to to, żeby Pan świecił z naszego wnętrza. Przypadek Szawła z Tarsu udowadnia, że nikt nie potrafi walczyć ze światłem. Możesz walczyć z obiektywnymi prawdami za pomocą swojego bystrego umysłu. Lecz Bóg nie obrał tej taktyki wobec Szawła z Tarsu. Niech po prostu ujrzy światło, jaśniejsze niż słońce. Bez dyskusji. Gdy Pan Jezus powróci w sposób jawny i widoczny dla wszystkich mieszkańców ziemi, przyjdzie jak słońce. Wtedy nie będzie już dłużej ateistów, bluźnierców, publikacji sprzeciwiających się Bogu. Tak naprawdę niewierzący będą się modlić, lecz nie do Boga. Będą modlić się do gór, by na nich upadły, ukryły ich przed obliczem Tego, który siedzi na tronie i przed barankiem. Będzie to dzień Pana. Będzie to dzień Pana, nie pierwszy dzień tygodnia, lecz teraz trwa dzień człowieka i człowiek określa wszystko, ocenia nawet Boga i osądza Go. Lecz Paweł nie żył w tej sferze. Powiedział, nie sądzę samego siebie. Tym, który mnie osądza, jest Pan. Pan przyjdzie i wywiedzie na światło to, co jest w sercu. Musimy to cenić i modlić się o to. I ze względu na to oddać siebie Panu, żeby nasze ogłaszanie Chrystusa jako Ewangelii było naprawdę świeceniem. Rozświecaniem Chrystusa, który zabłysnął w naszych sercach, oświecił nas ku poznaniu chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Dzięki czemu ten zwrot, ta pieśń ma wartość. Zwróć swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest twarzy tej czar. To drugi list do Koryntian, 4:6. Wraz z wersetem 3:18. My wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając i odbijając chwałę Pana. Gdzie jest chwała Pana? Ten werset nam o tym nie mówi. Lecz werset 4:6. Chwała Boża na obliczu Jezusa Chrystusa. Nie pomoże tu jedynie modlitwa: Panie, zamierzam wyjść i kontaktować się z ludźmi. Świeć we mnie. To jest dobre, ale trochę za późne. To, w jakim stopniu Pan świeci z nas, zależy od tego, w jakim stopniu świeci w nas. Gdy rozświeca w nas siebie w postaci chwalebnego wyrazu Boga, sprawia, że stajemy się inni, niż jesteśmy z natury. W taki sposób Pan uzyskuje sługi Nowego Przymierza. W taki sposób pojawia się ich posługa. Paweł powiedział o tym w drugim liście do Koryntian 4:6. Albowiem Bóg, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Czy przypominacie sobie, kiedy ostatnio, jeżeli w ogóle był taki czas, spędziliście, powiedzmy, 10 minut z Panem, nie mówiąc, ale po prostu oglądając. Oglądając. Nauczyłem się modlić codziennie. Codziennie. Rozpoczynać każdy dzień słowami: Panie, zwracam moje serce do Ciebie. I znowu pieśń. Gdy tylko sercem do Pana zwrócisz się, zasłona się w sercu unosi. Więc zwracaj się sercem do Pana cały dzień, a zasłona uniesie się. Dzisiaj Pan nasz jest duchem. Gdzie zaś jest duch Pana, tam jest wolność. O, jaka wolność! Gdy tylko sercem do Pana zwrócisz się, zasłona uniesie się. My wszyscy z odsłoniętym obliczem, my wszyscy, oglądając i odbijając chwałę Pana, zostajemy przeobrażeni w ten sam obraz, ten sam wyraz, z chwały w chwałę. Wierzę, że w nadchodzącą sobotę, około 21:30, gdy szkolenie się zakończy, będzie w nas wszystkich więcej chwały, niż jest jej w nas teraz. Dzień po dniu chwała będzie rosła. Chwała Jahwe to centrum Ewangelii dla nowego stworzenia. Chwała to wyraz Boga. Chrystus jest odbiciem Bożej chwały. Odbicie to jest niczym świecenie słońca. Gdy pojawił się Chrystus, objawiła się chwała Jahwe i ujrzeli ją poszukujący Boga i wierzący w Chrystusa. Czy chcecie, by pojawił się Chrystus? Objawił siebie w nas? Dla tych, na których zaświecił Chrystus, jest On chwałą Boga i nadzieją chwały w nich. 40 rozdział Księgi Izajasza zaczyna się od słów: pocieszcie, pocieszcie mój lud. Paweł wspomina w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, na samym początku, pierwszy rozdział, wyraża wdzięczność Bogu wszelkiej pociechy, Bogu wszelkiej zachęty, który pocieszył nas we wszelkim utrapieniu, żebyśmy mogli pocieszać tych, którzy znajdują się w utrapieniu, pociechą, za pomocą której sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. Jest werset w Księdze Izajasza, gdzie Izajasz, który symbolizuje Chrystusa, jest naprawdę zniechęcony. Mówi: wylałem moje dni na marne. To wszystko było na nic, cały trud na nic. Ale potem pojawia się odpowiedź: lecz wiem, że moja odpłata jest u Pana. Głębszym czynnikiem prawdziwej pociechy i zachęty jest wspaniałe świecenie Jezusa. Ponieważ Chrystus jest w nas i jest On w nas jako pierwiastek chwały, jest nadzieją chwały. Ewangelia jest Ewangelią chwały Chrystusa, która rozświetliła się, promieniuje i świeci w sercu człowieka. W Księdze Rodzaju, po Bożym stworzeniu, nastąpił odstęp, po którym zapanował wielki chaos spowodowany buntem. Kiedy Bóg wkroczył, by odzyskać i dokonać dalszego stworzenia, rozpoczął od światła. Niech stanie się światłość. Podobna zasada, jeżeli nie ta sama, dotyczy nowego stworzenia. Oto pojawią się ludzie, których spotkasz w ciągu swojego życia, czy podczas swoich starań ewangelizacyjnych w następnym miesiącu. Są oni w starym stworzeniu, pełni śmierci i ciemności. Ty przychodzisz jako światło, rozgłaszając słowo życia, świecąc jak światła na świecie. Usłyszałeś w swoim sercu dobrą nowinę. Doświadczyłeś świecenia Jezusa. I teraz przychodzisz, nieświadomy tego, że świecisz, nie zastanawiając się, czy teraz błyszczę. Po prostu zapominasz o sobie i o swojej nieśmiałości i Bóg chwały będzie świecił z twojego wnętrza do serca tkwiących w ciemności, umarłych, ginących ludzi. I to świecenie przyniesie światło życia, które jest centrum nowego stworzenia. To Ewangelia chwały Chrystusa, która rozświetliła się, promieniuje i świeci w sercu człowieka. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę dzięki miłującej trosce Pana o nas i pomodlicie się w taki mniej więcej sposób. Panie, uczyń całą moją istotę światłem. Niech nie pozostanie we mnie nic ciemnego. Panie, Twoje światło jest przyjemnym światłem. Jest to światło, które jest w baranku, który jest lampą. To tak pociągające światło, lecz wciąż zabija to, co negatywne. I wolałbym, żeby to, co negatywne, zostało we mnie zabite. Czy moglibyście wydzielić odrobinkę czasu codziennie, od dziś do soboty, i być sami z Panem i otworzyć się na Niego jako chwałę Jahwe, wyraz Boga chwały, i po prostu pozwolicie Mu świecić? Bądźcie pewni, że miłość towarzyszy światłu, o czym zapewnia nas hymn 13 w śpiewnikach angielskich. Rozświetlenie, oświecenie, które daje nam poznać chwałę Ewangelii Chrystusa, jest wynikiem świecenia Boga w naszym sercu. To jest szkolenie. Jeżeli chcemy naprawdę uczestniczyć w tym szkoleniu, musimy oddać siebie Panu i uczyć się rzeczy następującej. Panie, świeć w moim sercu. Nie zgadzam się z tym, żeby ciemność pozostała, żeby w tej części mojej istoty panowała władza ciemności, znajdująca się pod kontrolą wroga. Dlaczego wciąż jest we mnie ten gniew? Nie wiem, skąd się pojawił. Dostałem e-maila od drogiej siostry kilka dni temu, w którym mówi, że jest tak rozgniewana, nie rozumie dlaczego. Lecz kiedy świeci światło, źródło tego gniewu zostanie obnażone i zabite, a jej serce stanie się częścią Królestwa Syna Bożej Miłości. To musi być w nas rzeczywiste. Musimy tacy być. W Ewangelii Jana 9:12 Pan powiedział: jestem światłością świata. Gdzieś w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: jesteście światłością świata. Czyż nie jest to nasze stawanie się Bogiem w przymiocie światła? Tacy sami jak On jest światłem. W 5 rozdziale listu do Efezjan Paweł powiedział: kiedyś byliście ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu. Nigdy w samych sobie, poza Nim. I ponieważ jesteśmy światłem, kimkolwiek jesteśmy, Bóg chwały może świecić z nas, świecić na innego, na inne ludzkie serce. Co za jubileusz, co za uwolnienie, co za wybawienie dla drugiego człowieka. Myślę o zwrotce hymnu: skryte na serca dnie, starte przez wroga. Przywróć im czucie przez łaski zdrój. Porusz ich sercem swym. Przebudź dobrocią. Struny zerwane zadźwięczą w nich znów. Przygotujmy się więc wewnętrznie, pozwalając Panu na to, by mówił ze swojego serca do naszego serca, pozwalając Bogu chwały w Synu świecić jako Ewangelia chwały Chrystusa do naszego serca. Wtedy On będzie świecił na innych. Następnie spędzimy z Nim więcej czasu. On świeci w nas, On świeci z nas, aż cała nasza istota będzie samą światłością. To dlatego Pan powiedział w Ewangelii Mateusza 13:43: wtedy sprawiedliwi świecić będą jak słońce w królestwie ich Ojca. W taki sposób będziemy panować. Oto rzeczywistość Królestwa. Świecenie Boga w naszym sercu wnosi w nas skarb, Chrystusa chwały, który jest ucieleśnieniem Boga. W ten sposób staje się On dla nas życiem oraz wszystkim. Oto Jego cel, oto co ma na swoim sercu odnośnie Ciebie. Chce być Twoim życiem. To oznacza, że chce być Tobą. Czy jesteś chętny przestać być sobą i pozwolić Chrystusowi chwały, żeby był Tobą? Jahwe objawia się dzięki temu, że mówi. Jeden z odnośników pochodzi z 7 rozdziału Ewangelii Jana, począwszy od wersetu 16. Mamy tu cenną myśl. Przeczytam więc te wersety. Odpowiedział im Jezus, mówiąc: moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, powinien wiedzieć, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od siebie samego. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Istnieje głęboki związek między przemawianiem i wyrażaniem. Ci, którzy umieją przemawiać, bądź posiadają silną, dynamiczną, można powiedzieć charyzmatyczną osobowość, tak naprawdę uwielbiają przemawiać publicznie, podczas gdy większość ludzi boi się tego. Uwielbiają, ponieważ stanowi to dla nich okazję do wyrażania własnego ja, do uzyskania chwały dla siebie. Pan powiedział: kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Powrócimy do tego w innym poselstwie. Ponieważ jest to szkolenie, chciałbym złożyć wobec was świadectwo o tym, czego się uczę, co wciąż się dzieje w obecnej chwili. Musiałem nauczyć się przemawiać całkowicie od nowa. Tak, jakbym uczył się innego języka. Uczę się arabskiego, uczę się chińskiego, przerażony na śmierć tonami, modulacją głosu. Ale nie nauczyłem się innego języka. Uczę się nie mówić ze swojego ja. Nie mówić w oparciu o osobiste odczucia i opinie własnego ja. Nasz Pan, Zbawiciel, dobra nowina, był jedyną osobą, która nigdy nie obraziła Boga swoją mową. Na Jego usta wylana była łaska. Nigdy nie mówił od siebie samego. Nie miał swojej własnej nauki. Nie wypowiadał własnych słów. Nie miał własnego scenariusza. Powiedział: mówię to, co słyszę od mojego Ojca. Ponieważ jest on taką osobą, gdy wypowiadał Słowo Boże, objawiała się w tym Boża chwała. Słowo Boże to w rzeczywistości Chrystus, ucieleśnienie Boga jako Boża Ewangelia. Ojciec posłał Pana Jezusa, by wypowiadał Słowo Boże służące wyrażaniu Boga. To cudowne wyrażanie. W Jego słowach, Jego przemawianiu, Bóg objawia i przedstawia nam siebie. Teraz zobaczymy kontrast na podstawie wersetów z Księgi Izajasza i listu Piotra wraz z przypisami, które są bardzo ważne. Cała upadła rasa ludzka jest niczym więdnąca trawa. Pojedźcie w styczniu do Minneapolis. O, nie myślcie, że zobaczycie tam mnóstwo śniegu i będzie tam zimno. Choć naprawdę jest to kraj północy. Zobaczycie tam mnóstwo więdnącej trawy, jej chwałę przypominającą opadający kwiat trawy. W latach 60. była aktorka, która bez wątpienia była najpiękniejszą kobietą na ziemi. Ale już nie dziś. Więdnący kwiat trawy. Nieważne, ile użyjesz botoksu, ile operacjom plastycznym się poddasz, ukryjesz to, uwydatnisz tamto, kwiat opada i trawa więdnie. Cała rasa ludzka jest więdnącą trawą. Niektórzy z nas mogli obserwować, jak starsi członkowie naszej rodziny więdli na naszych oczach, aż serce się kraje. Lecz jest to upadłe człowieczeństwo w starym stworzeniu. Kiedyś wierzący w Chrystusa tacy byli, lecz żywe i nieprzemijające Słowo Pana zmieniło ich naturę i uczyniło ich żywymi oraz nieprzemijającymi na wieki. Trawa więdnie, kwiat opada, lecz Słowo naszego Boga trwa na wieki. Może coś takiego umieścić na koszulce ewangelizacyjnej? Na plecach trawa więdnie, kwiat opada, z przodu rzucającymi się w oczy literami, lecz Słowo naszego Boga trwa na wieki. Christopher Hitchens więdnie. Wciąż modlę się, żeby wezwał imienia Pana, zanim umrze. Jego słowa obrócą się w niwecz, lecz Słowo naszego Boga trwać będzie na wieki. Pan powiedział, niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowo nigdy nie przeminie. Kto przyjmuje Chrystusa, chwałę Boga, jako żywe i nieprzemijające Słowo Boże, staje się odrodzoną osobą, ma życie wieczne i będzie żyć na wieki. Czyż nie jest to dobra nowina? Będziemy żyć na wieki, ponieważ mamy Boże życie. Jakie to będzie święto, kiedy wszyscy otoczeni chwałą synowie Boży zbiorą się razem jako święte miasto, Nowa Jeruzalem, i będziemy razem na wieki w Panu, ponieważ zostaliśmy odrodzeni. Narodziliśmy się z Boga za pomocą nasienia, którym jest żywe i nieprzemijające Słowo Boże. To jest warte trzech alleluja! To żywe słowo wniosło w nas życie wieczne i nas odrodziło. My zaś przyjęliśmy życie wieczne, by od czasu do czasu z niego korzystać. By codziennie z niego korzystać. Wierzę, że słowo, które Pan da nam w ciągu tych dni, uczyni nas szczęśliwszymi, niż byliśmy kiedykolwiek wcześniej w Panu. Oczekuję najradośniejszego szkolenia, w jakim kiedykolwiek uczestniczyłem w całym swoim życiu. Czy możecie powiedzieć na to amen? Pańskie słowo trwa na wieki i ożywia ludzi, którzy mogą dzięki temu mieć udział w jego życiu wiecznym i z niego czerpać. Księga Izajasza 49-26 objawia Pana Jahwe, uzewnętrznienie się Pana Jezusa Chrystusa, niezrównanego Boga. Podczas waszego studiowania proszę, żebyście połączyli pierwszy punkt rzymski z szóstym punktem rzymskim. I poprosiłbym was, nie poświęcę na to czasu teraz, gdyż zbliżamy się do końca poselstwa, żebyście przeczytali hymn 15 w śpiewniku angielskim. Możecie skorzystać z innych języków, jeżeli nie macie w swoim. To hymn, który rzadko śpiewamy. O Boże, przewyższasz wszystko. Jesteś święty. Nikt inny nie równa się Tobie. Jesteś niezrównany. Potrzeba nam odczucia niezrównanego Boga, który jest naszym Panem. Oto wasz Bóg. Oto objawienie się Pana Jahwe, pojawienie się samego Boga jako Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, gdy staje się On człowiekiem w wyniku wcielenia. Jezus, który jest Jahwe, jest naszym Bogiem. Objawienie się Jahwe to pojawienie się Jezusa. Następnie mamy zwięzłe streszczenie tej prawdy. Chrystus jest w pełni Bogiem, który objawił się w ciele. Słowo, które jest Bogiem, stało się ciałem. Chrystus we wcieleniu jest całym Bogiem, który objawił się w ciele. W Chrystusie mieszka cała pełnia boskości na sposób ciała. Ci, którzy mają poniżej 30 lat, powinni nauczyć się tych wersetów na pamięć. Nie tylko, żeby pamiętać je przez jeden dzień, ale przez resztę swojego życia. Nawet, żebyście mogli je wyrecytować podczas uczty weselnej. W nowym niebie i nowej ziemi będziecie mogli je sobie przypomnieć, gdyż będziemy żyć na wieki jako zbiorowy wyraz pełnego, trójjedynego Boga, który objawił się w człowieczeństwie. Takie krótkie oświadczenie, oto nasz Bóg, to dobra nowina. Pan Jahwe, jako Jezus Chrystus, jest władcą, który przychodzi jako ktoś potężny i nami włada. Jest sędzią, który nas nagrodzi bądź ukaże. To część Ewangelii. To fragment Ewangelii Mateusza. Ewangelia ta jest w szczególności Ewangelią Królestwa. Chrystus, jako ktoś potężny, kto włada i sądzi, przychodzi i jest pasterzem. Dba o stado w ten sposób, że panuje nad owcami i karci je oraz karmi swe stado. Gromadzi baranki swoim ramieniem, niesie na swoim łonie, a karmiące młode prowadzi. Jest nas tu prawie 5000. Niektórych Pan będzie karcił, będzie nas karmił. Możesz być silnym mężczyzną, zdolnym do wyciskania sztangi setki razy. Możesz biegać na setkę w 10 sekund. Lecz Pan spogląda na ciebie jako na baranka, którego chce zgromadzić swoim ramieniem. Możesz powiedzieć, prawdziwi mężczyźni nie robią czegoś takiego. Ale prawdziwi Bóg ludzie tak. Jest czas na to, żeby Pan po prostu nas objął ramieniem. Trzymał nas, nosił na swoim łonie. Czasami, kiedy mówisz, Panie, nie potrafię pójść dalej. Tak naprawdę jest. To nie chwila użalania się nad sobą. Masz nadzieję, że ktoś pogłaszcze cię po głowie i powie, należysz do Syjonu, jesteś wspaniały. Nie potrafisz pójść dalej. Pozwólcie, że powiem wam to. Jako baranek, nie baran, jako baranek, powiedziałem Panu dziś rano, zgodnie z moim odczuciem, nie potrafię wygłosić tego poselstwa, nie potrafię. Tylko Ty możesz to zrobić. Jesteś posłańcem i jesteś poselstwem. Tak więc w tej chwili po prostu bardzo się cieszę, że Pan nosi mnie na swoim łonie. Panie, po prostu nieś mnie dokądkolwiek chcesz, żebym poszedł. Gdy tak się będziesz modlił, Pan może powiedzieć, naprawdę? Chcę zanieść cię do Włoch. Chcę zanieść cię do Fargo. W północnej Dakocie. Kto wie dokąd? Wolę być w Fargo, na Pańskim łonie, niż w Honolulu, jako zagubiona owca. Amen. Nie chodzi o to, gdzie jesteś. Chodzi o to, w czyich ramionach się znajdujesz. Chrystus jest świętym, wiecznym Bogiem Jahwe, stwórcą krańców ziemi, który zasiada nad kręgiem ziemi. Ponieważ Jezus jest święty, jest nieograniczony, niezgłębiony, niezrównany i wzniosły. Nikogo i niczego nie da się z Nim porównać. Wszyscy ludzie są jak kropla wody z wiadra, jak pyłek na wadze, są niczym, nawet mniej niż niczym, są marnością, pustką. Kimkolwiek jesteś ty, który zdobędziesz nagrodę Heismana w tym roku, jesteś niczym, jesteś mniej niż niczym, jesteś pyłkiem na wadze, George Soros, z twoimi miliardami jesteś niczym, jesteś marnością. Wszyscy wy, gwiazdy rocka, wszyscy wy, przywódcy, wszyscy wy, szefowie korporacji, Billu Gates, oto Ewangelia dla ciebie, Bill. Jesteś mniej niż niczym, jesteś zerem. Bez wszechzawierającego Chrystusa jesteś więdnącą trawą, kroplą wody z wiadra. Jesteś niczym. Ewangelia stawia cię w stan oskarżenia. Ewangelia obnaża to, czym jesteś, bez wszechzawierającego Chrystusa. Prawidłowe głoszenie wszechzawierającego Chrystusa, który jest dobrą nowiną, Ewangelią, sprawia, iż ludzie uświadamiają sobie, że są niczym i że Chrystus jest wszystkim. Proszę, nie udawajmy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy niczym. Nie chodź bezwładny podczas przerwy i nie mów, po prostu jestem niczym, niczym, niczego nie mam, nic nie mogę uczynić. Jeżeli naprawdę wiesz, że jesteś niczym, nie chodzisz w koło w taki sposób. A ci, którzy wiedzą, że są niczym, wiedzą, że ty wiesz, że jesteś niczym. Ale to niesamowita ulga. Uświadomić sobie, że w następstwie tego, że Chrystus jest wszystkim, my jesteśmy niczym. O, być niczym, niczego nie mieć, o nic się nie troszczyć. Uświadamiać sobie, że poza Nim niczego nie możemy uczynić. Piotr i 6 czy 7 innych poszło łowić ryby. Ich doświadczenie podsumowują dwa słowa. Noc i nic. Noc i nic. Ale czy chcecie, żeby Pan sprawił, że uświadomicie sobie to, że jesteście niczym? Twoje piękno jest niczym? Twoja błyskotliwość jest niczym. Twoje wykształcenie jest niczym. Twoja siła jest niczym. Twoje dokonania są niczym. Tylko Chrystus jest czymś. Tylko On jest jestem i On jest wszystkim. Im bardziej uświadomimy sobie, że poza Chrystusem jesteśmy niczym, pustką i marnością, tym więcej będziemy cenili Chrystusa, uważali Go za skarb i dążyli do tego, by się Nim napełniać, przesycać i przepajać. Teraz przeczytajmy wszyscy, proszę, punkt 7. A po przeczytaniu pomódlmy się z osobą siedzącą obok przez minutę lub dwie. Następnie postąpimy według wskazówek brata Benjamina i przyjmiemy jego społeczność. Przeczytajmy więc i pomódlmy się. To, co mówi prorok w księdze Izajasza 40, jak ogłasza wszechzawierającego Chrystusa, Jahwe Zbawiciela, jako dobrą nowinę, stanowi doskonały przykład głoszenia Ewangelii. Wszyscy ludzie potrzebują niezrównanego Boga, przychodzącego Chrystusa, chwały Jahwe, która jest centrum Ewangelii dla nowego stworzenia, żywego i nieprzemijającego Słowa Bożego, by narodzić się na nowo i mieć życie wieczne oraz żeby Pan Jahwe się uzewnętrznił, objawił Pan Jezus Chrystus.